Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Ksiądz Mariusz Han.
Reforma liturgiczna jest nieodwracalna, podkreślił papież podczas spotkania z uczestnikami włoskiego tygodnia liturgicznego. Zasłużona kara za popełnione błędy musi być nastawiona na reintegrację społeczną, powiedział Franciszek do argentyńskich więźniów studiujących na uniwersytecie. Watykański sekretarz stanu zakończył wizytę Federacji Rosyjskiej. Jej bilans jest pozytywny, zapewnił kardynał Parolin, zaznaczając, że czeka na konkretne kroki ze strony Rosji. Witam Państwa 24 sierpnia i zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Ścisły związek Soboru Watykańskiego II z reformą liturgii w Kościele przypomniał papież, spotykając się z uczestnikami 68. włoskiego tygodnia liturgicznego. Spotkanie zbiega się z 70-leciem istnienia włoskiego Centrum Akcji Liturgicznej, które powstało właśnie dla wdrożenia reform w tej dziedzinie. Franciszek przypomniał odnowę liturgiczną, jaką Kościół przeżywał przez ostatnie stulecie, a więc okres, którego Sobór był pewnym zwieńczeniem i punktem zwrotnym. Sens tych zmian polegał na pragnieniu ożywienia liturgii, która z kolei ożywiałaby cały Kościół, gdzie wszyscy wierni mogliby uczestniczyć świadomie i czynnie w sprawowanych tajemnicach. Taka też intencja towarzyszyła krajowym inicjatywom odnowy liturgicznej w kościołach lokalnych, w tym również we Włoszech.
Także dzisiaj jest jeszcze wiele do zrobienia w tym kierunku, szczególnie gdy chodzi o odkrycie na nowo motywów decyzji, jakie zostały podjęte wraz z reformą liturgiczną. Należy przemóc nieuzasadnione i powierzchowne interpretacje czy fragmentaryczny odbiór, który tę odnowę zniekształca. I nie chodzi o przemyślenie reformy na nowo przez kwestionowanie jej decyzji, ale o lepsze poznanie jej powodów, tak przez studium dokumentacji historycznej, jak przez uwewnętrznienie jej zasad twórczych i przestrzeganie rządzącej nią dyscypliny. Wziąwszy to wszystko pod uwagę i przebywszy długą drogę, możemy stwierdzić z całą pewnością i autorytetem nauczycielskim, że reforma liturgiczna jest nieodwracalna.
Przestrzeń pracy, kultury i postępu, znak nadziei. Tak nazwał papież Centrum Więźniów Studiujących na Uniwersytecie w Buenos Aires, skierowanym do nich wideoprzesłaniu. Ośrodek istnieje w zakładzie karnym w mieście Ezeiza na peryferiach stolicy Argentyny. Ojciec Święty dobrze zna jego działalność. Przypomniał, że z niektórymi z jej uczestników rozmawia nieraz w niedzielę przez telefon.
To, co dzieje się w zakładzie karnym wśród was, jest oddechem życia. A życie, jak wiecie, to dar, który jednak trzeba zdobywać każdego dnia, na każdym kroku. Ten dar niełatwo zachować. Wiele jest trudności, wszyscy je mamy. Ale troszczymy się o niego, aby wzrastał, aby rozkwitał. Więźniowie odbywają karę za popełniony błąd. Nie zapominamy jednak, że aby była ona owocna, musi mieć horyzont nadziei, bo inaczej pozostaje zamknięta sama w sobie i jest tylko narzędziem tortury, nie przynosi owocu. Z nadzieją na reintegrację, a poprzez nią przysposobienie społeczne, patrząc w przyszłość. To kara z nadzieją, z horyzontem.
Zakończyła się czterodniowa wizyta watykańskiego sekretarza stanu w Rosji. Kardynał Pietro Parolin spotkał się kolejno z najwyższymi przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego i Federacji Rosyjskiej. Bilans tej podróży jest jego zdaniem pozytywny. Wszystkie rozmowy były konstruktywne. Mogliśmy w sposób dość pogłębiony wymienić opinie w różnych kwestiach, powiedział dziennikarzom Purpurat. Tytułem przykładu wspomniał o zwrocie katolickich miejsc kultu, kwestii, która nie została jeszcze rozstrzygnięta, a o której rozmawiał podczas wszystkich spotkań w Rosji. Jak zauważył, przyjmowano to ze zrozumieniem. Sekretarz stanu liczy teraz na konkretne kroki ze strony rosyjskiej, bo nadal się zdarza, że wspólnota katolicka nie ma odpowiednich miejsc kultu i musi sprawować liturgię w prywatnych mieszkaniach. Podczas spotkania z przywódcami politycznymi podkreślono, że nie powinno się stosować siły, ale że rozstrzygnięcia sporów trzeba szukać na drodze sprawiedliwości.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
O wyjątkowej wystawie Muzeum Narodowego we Wrocławiu, prezentującej arcydzieła złotnictwa sakralnego, wypożyczone ze skarbca Archikatedry Wrocławskiej, będącego jednym z najbogatszych zasobów dawnego złotnictwa sakralnego w tej części Europy, opowiadają w rozmowie z Mateuszem Oklasińskim Piotr Oszczanowski, dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Archikatedry Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Serdecznie zapraszam na audycję przygotowaną przez Radio Rodzina we Wrocławiu.
Do Wrocławia tego lata ściągają miłośnicy kultury sakralnej z całej Polski i nie tylko. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przygotowało jedną z najważniejszych wystaw w tym roku. Ma ona tytuł Skarbiec Złotnictwo Archikatedry Wrocławskiej. Dziś o tym, co na tej wystawie możemy zobaczyć, rozmawiamy z Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu, i księdzem Pawłem Cembrowiczem, proboszczem Archikatedry pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry, szczęść Boże.
Dzień dobry. Jak bardzo wyjątkowa, cenna dla historyków sztuki, koneserów też jest ta wystawa?
No, myślę, że o jej wartości zaświadcza fakt, że po raz pierwszy tak naprawdę prezentujemy niezwykły zasób skarbca Archikatedry Wrocławskiej. To się rzadko, bardzo rzadko zdarza, że udaje się coś takiego pokazać szerokim kręgom odbiorców. Myślę, że tu przede wszystkim zasługa i nasza szczególna wdzięczność, którą kierujemy zarówno do księdza proboszcza, jak i również, bo proszę pamiętać, wystawa nasza otrzymała zaszczytny patronat honorowy Jego Ekscelencji arcybiskupa wrocławskiego. Więc mamy tutaj jakby powód do wdzięczności, bo tylko dzięki pewnemu zaufaniu, otwartości i życzliwości udało nam się zaprezentować to, co jest chlubą tego miejsca, a mianowicie ta niezwykła spuścizna artystyczna. Spuścizna, podkreślmy, cudem de facto ocalała, dlatego że te niezwykle burzliwe, tragiczne losy katedry wrocławskiej, w szczególności w 1945 roku, nie zwiastowały, czy nie pozwalały nawet przypuszczać, że coś takiego ocaleje, ocalało. Dzisiaj co pokazuje właśnie nasza wystawa od 13 czerwca do 24 września. Bardzo serdecznie zapraszamy, bo to rzeczywiście okazja nie lada, kiedy możemy podziwiać, kontemplować, zastanawiać się i chylić czoło przed talentem twórców, gestem fundatorów, niezwykłą precyzją, majestrią wykonania. To rzeczywiście rzadko się zdarza.
Na wyjątkowość tej wystawy właśnie składa się też fakt, jak wspomniał pan dyrektor, że historia nie oszczędziła katedry we Wrocławiu. Wiele eksponatów cudem uniknęło zniszczenia podczas II wojny światowej. Czy możemy właśnie powiedzieć, że ta katedra wrocławska to taka twierdza sztuki?
Tak, można by było powiedzieć. Te eksponaty się uratowały dzięki zapobiegliwości ówczesnych rządców, którzy, wiedząc o tym, co tutaj się może wydarzyć, w odpowiednim czasie zabezpieczyli te rzeczy, pochowali w różnych miejscach, po różnych klasztorach tutaj i na Ostrowie Tumskim, bo w różnych piwnicach pochowano. Tu jest taka już legenda właściwie. Jeszcze siostra, która właśnie te rzeczy chowała przed bombardowaniem katedry. Po wojnie, po kilku latach, przypadkowo odkryto w jednej z piwnic w podwórzu Kurii Wrocławskiej figurę Matki Bożej z Dzieciątkiem, marmurową figurę, o której ona zapomniała, pamiętała, że była chowana, i w tym momencie sobie przypomniała, kiedy ją odnaleziono, tak jakoś w tym całym, prawda, natłoku tych wydarzeń zapomniała, więc to są takie rzeczy, które się zdarzają.
To powiedzmy, co takiego, jakiego rodzaju eksponaty i w jakiej ilości też możemy zobaczyć na wystawie?
To znaczy, zawsze jest tak, że intencją tych, którzy organizują wystawę, nie jest bynajmniej pokazanie wszystkiego. To się po prostu nie da. Zawsze dokonujemy pewnego wyboru. Wybór jest podyktowany przede wszystkim tym, aby pokazać jakby różnorodność, to bogactwo właśnie przysłowiowe skarbca, choć należy się domyślać, a potem to oczywiście zweryfikowaliśmy, bo przypomnę, nasze prace nad samą wystawą trwały przeszło rok. Jest to ogromny wysiłek kuratora tejże wystawy, a mianowicie pana Jacka Witeckiego, który tutaj rzeczywiście z benedyktyńską wręcz cierpliwością co tydzień przychodził i bardzo, powiedziałbym, konsekwentnie badał zawartość tego skarbca. Dziś wiemy, że ona jest doprawdy imponująca. My dokonaliśmy pewnego wyboru. Chodziło o to, żeby nie tylko wszak... Przede wszystkim są tam kielichy, ale i tych mamy stosowny wybór, ale chcieliśmy pokazać również inne rzeczy. Tu oczywiście w grę wchodzą znakomite, niezwykłe, jakże cenne, bo przecież wielokrotnie jeszcze średniowieczne relikwiarze. Chcieliśmy pokazać również rzeczy, które dopełniają tenże skarbiec. To nie tylko te przysłowiowe vasa sacra, czyli naczynia liturgiczne, ale też pozwoliliśmy i poprosiliśmy o to, aby nam użyczono właśnie ornaty. Również wypożyczono niezwykłe, bo one wzbudzają szczególne zainteresowanie, buty do stroju uroczystego, który nosili biskupi, są również elementy, które nawet trudno było sobie wyobrazić, co nas ogromnie zaskoczyło. Chociażby takie szpady paradne, którą gwardia biskupia używała. Że nie wspomnę o chociażby lasce świętej Elżbiety. A zatem ta różnorodność, bo rozpoczynamy od niewielkich, takich właśnie, powiedziałbym, bardzo ciekawych, choć nieokazałych z pozoru średniowiecznych relikwiarzy, a kończymy na wyjątkowym, wspomnianym już tu ołtarzu z 1591 roku. Pokazujemy tym sposobem swoiste spektrum, to właśnie tą różnorodność. Na tym zasadza się istota wystawy, aby pokazać to, co się składało pierwotnie, choć dziś jest to około 80 zabytków. My mówimy zabytki, ale oczywiście tu się w pełni zgadzam z księdzem proboszczem, one w dalszym ciągu wypełniają swoje podstawowe funkcje, czyli kultowe. To w dalszym ciągu są relikwiarze, to są też szczególnie cenne pamiątki, bo tam w tych niezwykłych srebrnych oprawach tkwią szczątki doczesny świętych Kościoła katolickiego. To są, jak mówię, rzeczy, które dają nam pojęcie, czym tak naprawdę jest skarbiec, bo to trochę jest wyobrażenie takie, powiedziałbym, zmitologizowane, trochę niedookreślone. Dziś wiemy, że tam są najróżniejsze elementy, a największą, przyznam szczerze, satysfakcję sprawiło nam to mozolne scalanie tych fragmentów srebrnego ołtarza Jerina. To rzeczywiście była niezwykła przygoda.
Akcesoria liturgiczne to rzeczy, które rzadko możemy podziwiać w takiej muzealnej formie, a to taka pamięć o tradycji Kościoła przekazywane z pokolenia na pokolenie. Powiedzmy jeszcze kilka słów na ich temat.
Tak, to tak jak już wspomniał pan dyrektor, to są przedmioty, które są ciągle używane w liturgii. One stanowią to dziedzictwo liturgiczne katedry i począwszy właśnie od relikwiarzy, poprzez kielichy, poprzez trybularze, poprzez świeczniki, które w katedrze są używane w czasie różnych świąt i tam właśnie wystawiane jako przedmioty kultu i przedmioty służące do kultu, tak samo gdy chodzi o szaty liturgiczne. Nie wszystkie z tych szat może dzisiaj się nadają do użytku, one są związane też z tym, że i ciężar tych szat, bo to są bardzo ciężkie szaty, bardzo bogate, i druga rzecz taka, że staram się je też chronić, nie zawsze wszystkie te szaty używamy w liturgii, ale są takie uroczystości, szczególne momenty, kiedy właśnie są pokazywane. Jeden z tych ornatów, który jest prezentowany właśnie na tej wystawie, używany bardzo rzadko, taki czerwony ornat z wizerunkami świętych, używany był między innymi przez papieża Benedykta, kiedy tutaj był we Wrocławiu, odbierał tytuł doktora honoris causa naszego papieskiego wydziału teologicznego i wtedy, kiedy sprawował Eucharystię, to wtedy właśnie ten ornat, jeden z najcenniejszych ornatów, był używany w czasie mszy świętej. Drugi z takich ornatów, który jest prezentowany, jest używany tylko raz w roku na święto kapituły wrocławskiej. Jest to ornat specjalnie przygotowany właśnie na uroczystość świętego Wincentego, patrona kapituły wrocławskiej, też niezwykła pamiątka.
Najważniejszy eksponat. Przed wojną mogliśmy go podziwiać, później został rozebrany. Jego część można było zobaczyć w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu. Teraz na potrzeby tej wystawy specjalnie zrekonstruowany srebrny ołtarz główny. Opowiedzmy bliżej o tym zabytku.
To rzeczywiście niezwykłe dzieło sztuki. Tym cenniejsze, że choć tkwiło w naszej świadomości, wiedzieliśmy, że coś takiego było, bo była to przysłowiowa chluba. Tak jak powiedziałem, i miejsca, czyli katedry, archikatedry wrocławskiej, i też miasta, i regionu, to był to byt na swój sposób wirtualny. Dziś, dzięki temu żmudnemu wysiłkowi, jakby właśnie rekonstrukcji, scaleniu, dociekaniu, co się zachowało, a czego nam jeszcze brakuje, udało się jakby scalić ten ołtarz. Jest to wydarzenie na swój sposób historyczne, wszak właśnie w momencie, kiedy już było wiadomo, że nastąpi ta tragedia i katedra, zresztą chciałbym na to zwrócić uwagę, wystarczy popatrzeć na te historyczne zdjęcia, które pokazują katedrę właśnie latem 45 roku. To naprawdę cud, że to dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Nic na to nie wskazywało. Ogromnym wysiłkiem i duchowieństwa, i władz tutaj właśnie kościelnych przywróciliśmy ten zabytek. Żałować chyba należy, że właśnie pozostał jeszcze ten jeden element i tym elementem jest rzeczony ołtarz. Ja przypomnę, że właśnie w 1945 roku zapewne na samym początku rozebrano go, to znaczy podzielono części srebrne, udało się tutaj gdzieś przechować właśnie na terenie Ostrowa Tumskiego, z kolei skrzydła, a przypomnę, to sztandarowe dzieło też sztuki malarskiej Wrocławia z schyłku XVI wieku. Znakomita kreacja Bartolomeusa Fichtenbergera, historia przecież jakże ważna, bo historia patrona tegoż miejsca, mianowicie świętego Jana Chrzciciela. Znakomite, rewelacyjne dzieło malarskie. Tam nie tylko właśnie święty Jan Chrzciciel, ale też ojcowie kościoła. Te skrzydła opuściły Ostrów Tumski, zostały ukryte w jednej ze składnic tak zwanych właśnie tworzonych dla potrzeby właśnie przechowania, ocalenia tych dzieł. Po wojnie zostało to odkryte, ale już nie wróciło do Wrocławia. Trafiło do kościoła pokolegiackiego w Szamotułach i tak tam przez dobrych 20 lat się znajdowało i dopiero wysiłkiem księdza biskupa Urbana powróciło do Wrocławia, choć już nie do katedry, ale do Muzeum Archidiecezjalnego tutaj wrocławskiego. I tak naprawdę ta sytuacja trwa od 1965 roku. Tam są skrzydła, tutaj fragmenty właśnie srebrne. Nam udało się to scalić i pokazać, jak niezwykłym dziełem sztuki był ten ołtarz, jak cennym, jak wartościowym. No przypomnę, fundator, biskup Andreas Jerin, wyłożył na jego powstanie 10 tysięcy talarów. Ogromne pieniądze. Zresztą myśmy to wręcz materialnie musieli zweryfikować, bo proszę sobie wyobrazić, te odlewy ze srebra są bardzo solidne, mówiąc już bardzo kolokwialnie, po prostu ciężkie. Tam nie żałowano materiału, a więc była to niezwykle spektakularna fundacja. No intencja była oczywista, zresztą dał tego dowód sam fundator, którym zależało, aby już na zawsze czuwać nad tą niezwykłą swoją fundacją. Tu ostatnimi czasy, z wysiłkiem właśnie i staraniem księdza proboszcza, przywracany jest ten niezwykły pomnik właśnie biskupa Andrzeja Jerina, znajdujący się w prezbiterium. Co ciekawe, on był tak świadomie tam i pozostał usytuowany, gdyż biskup życzył sobie, aby nawet kiedy go już nie będzie, to on za sprawą swojej podobizny, a jest tam znakomite właśnie takie popiersie wyrzeźbione w marmurze, no na wieczny już czas patrzył na tą fundację, bo wstydzić się nie miał czego. Doprawdy to było dzieło, które mu przyniosło wielką chlubę. I dziś, jak mówię, mamy znakomicie powoli odtwarzany i konserwowany ze znakomitymi efektami nagrobek Jerina. No, brakuje jeszcze tego obiektu jego wiecznej adoracji. Także mamy go póki co w muzeum, choć po cichu liczymy, że kiedyś przyjdzie mu być może powrócić na swoje pierwotne miejsce.
Tak, odnośnie tego pomnika, to jest ostatni etap w tej chwili i już makieta jest gotowa tego zwieńczenia, więc myślę, że w ciągu 2-3 miesięcy już pomnik wróci do swojej pierwotnej świetności. Natomiast jest takie marzenie, takie ciche marzenie, żeby ten ołtarz Jerina, ten srebrny ołtarz Jerina wrócił na swoje miejsce. Nie jest to takie proste, bo tak jak mówię, jest to marzenie i moje marzenie i marzenie pana dyrektora i rozmawialiśmy na ten temat z naszym księdzem arcybiskupem i ksiądz arcybiskup przy otwarciu tej wystawy właściwie rozpoczął taką publiczną dyskusję, czy ten ołtarz powinien wrócić na swoje miejsce, czy ma zostać ten, który jest, bo wiemy, że w katedrze znajduje się ołtarz, mówi się o nim, że jest uczniowie ze szkoły Wita Stwosza ten ołtarz robili, on znajdował się w Lubinie, a przed wojną trafił do Wrocławia na wystawę i potem już nie wrócił, potem po wojnie trafił do Muzeum Narodowego i został potem przekazany właśnie do katedry, kiedy trzeba było to wnętrze katedry po odbudowie wypełnić. Jest taki problem, bo ołtarz ten, który mamy w tej chwili jest już ponad 70 lat, więc w jakiś sposób żeśmy się do niego przyzwyczaili. Przywrócenie tamtego ołtarza oznacza zmianę właśnie wystroju katedry i to taką dosyć rewolucyjną zmianę, ale byłby to powrót do tego, co było pierwotnie.
Na razie pozostaje nam zaprosić na wystawę do Muzeum Narodowego. Ona będzie prezentowana tutaj we Wrocławiu do 24 września. Zapraszamy. Ja bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy dziś z Piotrem Oszczanowskim, dyrektorem Muzeum Narodowego we Wrocławiu i księdzem Pawłem Cembrowiczem, proboszczem parafii katedralnej Archikatedry pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Rozmowę przeprowadził Mateusz Oklasiński z Radia Rodzina we Wrocławiu. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.